Misyjny Atlas Świata.
Witamy Państwa w kolejnym Misyjnym Atlasie Świata. To nasza pierwsza audycja w nowym roku akademickim. Dzisiaj gościmy członków wspólnoty Lew Judy z duszpasterstwa akademickiego przy Kościele Świętego Rocha. Jest z nami dzisiaj Szymon Grześkowiak, Adrian Ciesielski oraz Tomek Bilon, którzy reprezentują siedmioosobową wspólnotę. Witajcie.
Witamy.
Braho.
Będziemy rozmawiać o Rwandzie. Piękny, górzysty kraj. Jak się zaczęła wasza przygoda z Rwandą?
Na lotnisku.
A pomysły? Skąd się wzięły pomysły?
Inicjatorem, jakby kimś, kto zbierał naszą grupę, był ksiądz Krzysztof Grześkowiak. On ten pomysł też dostał jakby od kogoś innego. Zebrał jakby całą naszą ekipę, gdzieś tam puścił gdzieś na skrzynce mailowej. Łącznie zebrała nas się w sumie 8 na początku. Potem jakby jeden z nas tak wyszło, że jakby nie mógł z nami polecieć przed samym wylotem.
Tym, który zbierał pierwszy, to był ksiądz Dawid Stelmach. Ja dostałem do niego kontakt od mojej żony. Powiedziała, że ten ksiądz szuka osób, które by pojechały na misję do Afryki. Skontaktowałem się z księdzem i mówił, że prawdopodobnie będzie tak, że będzie zbierana grupa ludzi, którzy pojadą do Afryki, konkretnie do Rwandy, pomagać w budowie szkoły.
Kim jest wspólnota Lew Judy? Moglibyście opisać, co robicie, czym się zajmujecie?
Lew Judy to jest męska wspólnota przy duszpasterstwie Świętego Rocha. Jej opiekunem jest ksiądz Krzysztof Grześkowiak. Czym się zajmujemy? Mamy swoją jakby taką misję statutową, której teraz zupełnie nie pamiętam, ale to jest taka jakby przede wszystkim formacja mężczyzn, którzy gdzieś tam chcą żyć zgodnie z wartościami, gdzieś tam blisko Pana Boga. I w tym się wzajemnie jakby umacniamy. Z jednej strony gdzieś tam staram się gdzieś tam też rozwijać fizycznie, duchowo i psychicznie, gdzieś tak starać się nad tym panować.
Ale były wcześniej jakieś pomysły czy projekty misyjne, czy to był taki pierwszy?
Nie, tak naprawdę Lew Judy nie jest związany jakby z tym wyjazdem. Do nas jakby zwrócił ksiądz Grześkowiak, potem myśmy też dalej gdzieś tam szukali troszkę osób, też ksiądz gdzieś tam swoich znajomych i jakby z tego się ukleciła ta grupa z tych osób gdzieś tam, które też się pojawiały w duszpasterstwie i tak żeśmy powstali my.
I padł pomysł Rwanda. Najpierw na skrzynce mailowej, potem ksiądz Dawid, potem zaczęła zbierać się ekipa i jakie były przygotowania? Mieliście jakąś taką specjalną formację do tego wyjazdu?
No więc powiem, że na początku było dosyć sporo jakby takiej paniki organizacyjnej, że w sumie i tak byliśmy jedną z najlepiej przygotowanych grup, bo mieliśmy jako pierwsi bilety. Później było zdobywanie materiałów, informacji, czy to pierwsze zapoznanie się ze stroną Ministerstwa Spraw Zewnętrznych, gdzie jakieś porady są. Się okazało, że w sumie tak są... No, są przydatne, ale są jeszcze lepsze źródła. I cały czas właśnie się przygotowywaliśmy do tego właśnie pod względem technicznym, co musimy zabrać, czego nie zabierać, czy szczepienia, jakie szczepienia, ile tych szczepień. Faktem okazało się, że nie potrzeba ich aż tyle. Niektórzy się ograniczyli chyba do jednego podstawowego, tego co kojarzę.
Na początku było więcej dumania, troszkę jakby strachu przed tym, jak to tam będzie i jakby co trzeba. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się na bilety i to jakby był taki moment, żeśmy utworzyli można naszą grupę, bo to trzeba już było gdzieś tam wyłożyć pieniądze i zdeklarować się jakby tak poważnie. Spotykaliśmy się...
Chciałbym jeszcze dodać, że właśnie ksiądz Krzysztof mi zaproponował ten wyjazd, no nie wiem, to był jakiś tam powiedzmy czwartek, przyszedłem sobie na mszę świętą. Ksiądz Krzysztof mnie się pyta: ej Adrian, tak właśnie o tobie myślałem, może byś pojechał z nami do Afryki i będziemy tam pracować fizycznie.
Masz plan na wakacje?
Ale nie, no to ja się muszę zastanowić, nie wiem w sumie. No to musisz się szybko zastanowić, bo w sobotę kupię bilety. No po mszy mówię, dobra, jadę, nie? Jaka szybka decyzja. Akurat miałem odłożone na samochód, więc się przydało.
Czyli jest pomysł, są przygotowania, jest entuzjazm, są bilety. Co dalej? Jak określiliście swoje cele wyjazdu?
Z celami to było różnie, bo kontakt z księdzem misjonarzem był nie zawsze taki, jak my byśmy w Europie tego oczekiwali, że dzwonisz do kogoś i może ten ktoś odebrać telefon od razu albo na maila odpisze co najmniej następnego dnia. Tutaj bywało różnie. Czasami dostawaliśmy odpowiedź po 2 tygodniach, czasami w ogóle jej nie dostawaliśmy. Także przygotowania. My już w trakcie kolejnych tygodni przed wyjazdem też ten nasz jakby tą naszą niepewność braliśmy na karb tego, że dowiemy się wszystkiego na miejscu. O różnych rzeczach się nie dowiedzieliśmy i się już w ogóle przed wyjazdem ich nie dowiedzieliśmy i przyjmowaliśmy to jako coś, co po prostu tak ma być. I już jakby nasze nerwy z tym związane, że czegoś nie wiemy, co będziemy dokładnie robili albo co mamy tam przygotować z tymi przygotowaniami bezpośrednimi, no to może za chwilę. Ale już tak te nasze emocje też opadały z racji tego, że na pewne rzeczy po prostu nie mieliśmy w ogóle wpływu.
Kiedy już tam dolecieliście, znaleźliście się po długiej podróży, Kigali na lotnisku. Jakie były pierwsze odczucia?
Wylądowaliśmy o 10:30 wieczorem i było nam bardzo gorąco.
Bardzo gorąco.
Uderzenie takiego afrykańskiego gorąca. Bardzo specyficzne uczucie.
I charakterystyczny zapach.
Na początku się przede wszystkim bali się komarów.
Panicznie.
Tak, no. Tak, to od razu wszyscy jeszcze w samolocie się wypsikali tym, co trzeba, na komary.
Się okazało, że pierwszego komara zobaczyłem dopiero po tygodniu.
No właśnie, bo Rwanda nie jest krajem aż tak ciepłym jak na Afrykę, a przynajmniej Kibeho.
Tam jest mały dysonans, bo z jednej strony jakby jak lądując w Kigali, tam jest cieplej jakby niż tej części południowej, tam właśnie w Kibeho, gdzie było nasze miejsce docelowe. Bardziej taki klimat troszkę tropikalny, ale mimo wszystko na pewno nie jest to taka Afryka, jak sobie część ludzi wyobraża, że jest bardzo gorąco, sawanna, pustynia.
Czyli zaczęliście się powoli przystosowywać do temperatur, do kultury. Właśnie jak wyglądało wasze wejście w kulturę? Wasze pierwsze spotkania z ludnością?
Uderzające.
Muzungu.
A co było takie niesamowite?
W ogóle pierwsze spotkanie z ludźmi, no znaczy ciekawe jest to, że wszyscy na nas patrzyli, wzrok się nie odwracał po prostu. Jak jechaliśmy samochodem, to po prostu 8 muzungów w jednym samochodzie, tak? To niesamowita
teatr.
Sprawa. Byliśmy w sumie poniekąd atrakcją w wielu miejscach. Może w Kigali nie aż tak, ale już później po drodze to jak najbardziej. Zwłaszcza dzieci były zafascynowane, kto to się zjawia. Niesamowite doświadczenie. W Polsce idziesz, nikt na ciebie nie patrzy nawet.
Prześmiali właśnie, że jakby wylatując z Afryki, gdzie byliśmy cały czas jakby w centrum uwagi, idąc gdzieś tam po ulicy, ktoś tam cały czas się obracał za nami, gdzieś tam jak nas widział. Byliśmy ciekawi, jak to będzie, jak przejdziemy z portem do Europy i nagle to jakby cały fame dookoła prysznie.
Koniec zainteresowania. Szymon, jakie miałeś odczucia?
Myślę, że największe takie wrażenie, jak na mnie zrobiła mnogość ludzi, którzy praktycznie są na ulicach, ale są bezdomni czy bezrobotni, no przebywają na tych ulicach, można powiedzieć, bez celu. I to było takie dla mnie uderzające, że jest ich aż tak wielu. Nie były to jakieś drastyczne sytuacje, że ktoś jest tam bez pomocy i nie daje sobie w ogóle rady. Ale mnie to tak najbardziej jakby uderzyło, że jest tak dużo osób, które praktycznie bez jakiegoś konkretnego zajęcia, czy bez pracy, czy bez jakiegoś takiego jakiegoś konkretnego celu przebywają na tych ulicach i praktycznie trudno jest się domyślić, co oni w ogóle tam robią.
Bo dla nas praca to jest coś bardzo ważnego, coś podstawowego w ogóle w funkcjonowaniu w społeczeństwie. I wy po przylocie od razu zabraliście się do pracy, wiedzieliście, co macie robić, czy czekaliście może 2 dni, żeby bardziej zaprzyjaźnić się z ludźmi i zacząć dopiero pracować?
Znaczy myślę, że też księża Polacy, którzy nami się opiekowali i w stolicy Kigali i w Kibeho, dali nam takie kilka dni na aklimatyzację, więc pierwsze dni byliśmy w stolicy kraju, w Kigali i dopiero jak pojechaliśmy do miejscowości Kibeho, tam do placówki misyjnej księży Palotynów, to dopiero tam zaczęła nasza konkretna praca misyjna.
Doświadczenie misyjne to dar z siebie, to praca na rzecz drugiego człowieka. Jaką pracę, jaką posługę wypełniliście tam w Rwandzie?
Wykonywaliśmy jakieś najprostsze prace, do których byliśmy zdolni. Były tam potrzebne jakby na miejscu. Przede wszystkim zajmowaliśmy się jakąś tam posługą, pracą, remontami w domu formacyjnym ojców Palotynów. Generalnie w sumie polegało to na tym, że ojciec Isław, który jakby był odpowiedzialny za nas, wyznaczał jakieś zadania, które gdzieś tam jedne takie bardziej doraźne, drugie takie bardziej długofalowe. Gdzieś tam czy tak się remont pokoju, który gdzieś tam trzeba było jakoś tak stopniowo przeprowadzać.
Czy wasze umiejętności, talenty, kierunki studiów pomogły wam pełnić dobrze misję tam w Rwandzie?
Adrian naprawiał instalacje elektryczne.
Najbliżej z moimi umiejętnościami to było. Nie było łatwo, nie powiem, ale jakoś tam się udało przybyć.
Nie bałeś się grzebać w tych prądach afrykańskich?
Jak nie wiem co.
Tam jest wszystko na wyczucie.
O matko, no ciężko było się połapać w instalacji, która tam była, bo jakby widać braki w szkoleniu, edukacji, mało specjalistów pewnie jest. Dla nich pewnie też z oszczędności, a być może z niewiedzy, na przykład kolory przewodów nie mają żadnego znaczenia, można się nieźle nadziać, także każdy najmniejszy kabelek trzeba uważać za bardzo niebezpieczny i pod napięcie, mimo że nie wiadomo co tam jest i co się znajdzie.
To był taki właśnie duży problem, brak materiałów na miejscu. Myśmy jakby przyzwyczajeni do tego, że jeżeli coś u nas się remontuje, to jedzie się po prostu nam do jakiegoś sklepu budowlanego i bez żadnego jakby problemu dostajesz jakieś takie rzeczy potrzebne, czy narzędzia.
Wszystko, co chcesz.
Tam mieliśmy taki wypadek, montowaliśmy rynnę u pani Angeliki w domu. Ta rynna nam podczas pracy spadła, się złamała i to stanowiło taki problem, bo gdzieś tam tą rynnę trzeba było załatwić z miasta gdzieś tam oddalonego tam o ileś kilometrów, wiadomo, przy tych tam drogach i innych obecnych. To nam zajęło prawie chyba 3 dni, żeby krótki kawałek rynny gdzieś załatwić. Wiadomo, też to była taka jakość tych materiałów, że one gdzieś tam po spadnięciu na ziemię zaraz się zepsują. I no to były takie gdzieś tam bariery, które nas ograniczały. I to też musieliśmy do niej się dostosować. Taka troszeczkę właśnie ich rzeczywistość.
To była pierwsza część naszego spotkania z ekipą Lew Judy oraz duszpasterstwa akademickiego z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. A teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Naszymi gośćmi są chłopacy ze wspólnoty Lew Judy z duszpasterstwa akademickiego Świętego Rocha w Poznaniu. Dowiedzieliśmy się już, jak wyglądały przygotowania, co robiliście pokrótce tam w Rwandzie. Teraz może czas na miejsce, na opis miejsca, w którym byliście. Matka Boża z Kibeho, objawienia.
Rwanda jest właśnie o tyle szczególnym krajem, że jest jedynym miejscem w Afryce, w którym jakby miały miejsce uznane przez Kościół objawienia maryjne. Rwanda jest takim krajem, że jak pokazujesz na mapie to palcem, to zasłaniasz jakby całą Rwandę, jest tak malutka, mimo wszystko gdzieś tam te miejsce zostało wybrane, no właśnie tak dość szczególnie.
Mieliśmy też okazję i wielką przyjemność spotkać się z Natalii, która pracuje w kościele w Kibeho i mieliśmy okazję porozmawiać z nią, tą osobą, która doświadczała spotkania z Maryją. Było to dla nas niesamowite przeżycie, spotkanie z osobą, która jest bardzo opanowana, spokojna, bardzo życzliwa dla wszystkich ludzi i bardzo w sposób zupełnie prosty myślę, że dla każdego człowieka zrozumiały opowiada o tych swoich niezwykłych przeżyciach w sposób taki, jakby opowiadała o spotkaniu z przyjacielem.
A sama jakby duchowość Rwandyjczyków, czy jest ona w jakiś sposób podobna do naszego takiego przeżywania Eucharystii, liturgii? Czy jest bardziej żywa? Bo Afryka kojarzy nam się z takim żywym przeżywaniem liturgii i to właśnie zależy od miejsca, gdzie to jest w Afryce, a jak było w Kibeho?
Zdecydowanie bardziej żywa niż Polska, powiedzmy niedzielna msza święta. I jeśli chodzi o spontaniczność, jeśli chodzi o śpiewy, tam w każdej parafii, czy większej, czy mniejszej, w sensie większej to jest kilkunastotysięczna parafia, mniejsza no to kilkutysięczna, no to działa co najmniej kilka rywalizujących ze sobą chórów, które każdy stara się być jak najlepszy i jak najczęściej śpiewać na Eucharystii. Tak samo myślę, że dla nas też dużym zaskoczeniem był udział instrumentów muzycznych w liturgii, bo oprócz śpiewów, które animuje dyrygent chóru, są też używane bębny w czasie mszy świętej. Bębny są szczególnym instrumentem, dlatego że jako jedyne nie grają, tylko mówią. A dlatego są używane w liturgii, bo to są instrumenty, które objawiają obecność króla i witają go i składają mu hołd. Dlatego są używane w czasie mszy świętej w momencie przeistoczenia, podniesienia, podkreślające rangę tego wydarzenia.
Czyli sanktuarium żyje, tętni życiem, tak? Duchowym.
Chyba każdego dnia byli jacyś pielgrzymi z różnych krajów okolicznych, też z samej Rwandy.
Dla nich pielgrzymki to nie jest tak jak u nas, siąść w samochód i pojechać do Częstochowy, tylko to znaczy, jest wielka wyprawa.
To też jest tak, że wsiąść i przyjechać, tylko że odległości są dosyć znaczne w stosunku nawet do Polski.
Bardziej czas przejazdu niż odległość. Też przygotowywaliśmy pomieszczenia, które w przyszłości mają stać się jakby takim miejscem dla pielgrzymów, gdzie mogą się przespać i wykąpać, czy cokolwiek, takie podstawowe rzeczy. A to dlatego, że na przykład jak pielgrzymi jadą z Ugandy ponad 40 godzin jednym autokarem i oni tam jedzą, śpią i robią wszystko, co to jest po prostu, musi być męcząca taka pielgrzymka tak naprawdę.
Czyli przygotowywaliście pomieszczenia dla pielgrzymów, były to prace remontowe. Zakładaliście rynny w domu, który wbudowała ekipa od 7 boleści w połączeniu z rwandyjskimi murarzami, a także udało wam się stworzyć akcję Kozy dla Kibeho.
To jest chyba najbardziej spektakularna akcja i wydarzenie, które się udało zrealizować w bardzo krótkim czasie, przy bardzo znacznym zaangażowaniu wszystkich naszych przyjaciół, tych, którzy tutaj zostali. Ja powiem szczerze, byłem najbardziej chyba sceptyczny z nas wszystkich, którzy tam byli. Uważałem, że jeśli zbierzemy pieniądze na 5 kóz, no to będzie duży sukces, a przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania.
Ile kóz kupiliście?
Łącznie zbieraliśmy środków, nie chciałem skłamać, ale na 30 kóz.
Czyli przeliczając na polskie pieniądze, około
11 tysięcy złotych.
Hojność poznaniaków, waszych
przerosło
rodzin
nas to niesamowicie.
Zaskakuje.
Też było wiele ciekawych sytuacji związanych z przygotowaniem tych kóz, żeby zakupić choćby pierwszą część, pierwszą partię tak naprawdę. W porozumieniu z mieszkańcami, którzy tam ktoś więcej znał angielski, to jakoś się tam z nimi dogadaliśmy, że później różni gospodarze przychodzili do tego centrum palotyńskiego z kozami, żeby nam sprzedać. I problem pojawił się taki, że od razu już cała wioska wiedziała, że
rozdają kozy.
Co, i to jest dosyć trudne, bo wtedy wszyscy chcą.
Ale dlaczego koza w tamtejszej kulturze jest tak ważna?
Przede wszystkim jakby ta akcja, dlaczego w ogóle koza, miała jakby na celu taką pomoc, ale nie doraźną za bardzo, tylko taką, która gdzieś jest wymierzona, taki bardziej horyzont czasowy, bardziej długofalowy. Kozy zakupywane jakby w ramach idei banku kóz. Został spisany w ogóle dokument, powstał bank kóz.
Umowa.
Tak, umowa. Samorząd powstał z tego banku.
Z panią Sołtys na czele.
Z panią Sołtys.
I misjonarzami.
Myśmy jakby tam tylko troszeczkę towarzyszyli, bo w samym komitecie rzecz jasna nie byliśmy, bo dlaczego mielibyśmy być. Polegało to na tym, że te rodziny właśnie uboższe generalnie głównie z tego plemienia Twa, bądź Batwa, to zależy.
Pigmeje,
tak, otrzymali gdzieś tam od, głównie w sumie dzięki właśnie pomocy poznaniakom te kozy, zobowiązując się jednocześnie, że utrzymają tą kozę przez okres czasu, aż ta koza się nie okoci. Będą mogli jakby przekazać z powrotem małe koźlątko do ojców Palotynów, które potem też ma trafić do innej ubogiej rodziny. To miało gdzieś tam na celu troszeczkę wyzwolenie troszeczkę Urwandyjczyków, troszkę takiej gospodarności po to, żeby gdzieś jednak tej kozy od razu nie skonsumować, nie zjeść, ale żeby jednak stworzyć jakieś małe stado i też gdzieś tam dać taką troszkę większą podstawę do troszkę polepszenia gdzieś tam ich materialnego bytu.
Czyli to był taki projekt społeczny, który miał też ich uczyć odpowiedzialności.
Czegoś jakby, co zostanie troszkę dłużej niż tam powiedzmy parę dni. Taka pomoc, która gdzieś tam bardziej na stałe zagości. Myśmy liczyli na to, że oni też będą się żywić mlekiem z tych od kóz dojonych. Ponoć jednak troszeczkę się przeliczyli, bo Rwandyjczycy bardzo sceptycznie podchodzą do mleka koziego niestety. I raczej głównie to będą kozy tam na mięso przeznaczone. Ale mimo wszystko jakby będzie jakby ta reprodukcja, mam nadzieję, zachowana i gdzieś to polepszy troszeczkę tę sytuację.
Cały pomysł narodził się podczas pierwszego naszego spotkania właśnie z pigmejami. To było 7 rodzin właśnie w Skibeho. To jest najbiedniejszy lud tak naprawdę w całej Rwandzie. Są dwa plemiona takie wiodące, a pigmeje stanowią mniejszość 2% bodajże. I oni są tak naprawdę niedoceniani przez wszystkich pozostałych.
Na tej drabinie społecznej stoją najniżej.
Najniżej, dokładnie.
I też widać ich tam po tej sytuacji stąd, materialnej.
Stąd właśnie był ten pomysł, żeby właśnie im pomóc, tym siedmiu rodzinom chcieliśmy pomóc, no to pewnie dobrym pomysłem byłyby kozy, co nie? I w ten sposób narodził się bank kóz, który przerósł nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o hojność ludzi.
Piękny projekt i bardzo gratulujemy tego waszego banku kóz na Czarnym Lądzie. Ja jeszcze chciałabym dowiedzieć się od was, jak to jest żyć we wspólnocie na doświadczeniu misyjnym. Byliście tam
w męskiej wspólnocie.
Jak to jest? Jak
ciężko.
Daliście sobie radę?
Ciężko. Bardzo ciężko.
Co było takiego bardzo ciężkiego?
Dla mnie największym doświadczeniem było to, że w czasie tych kilku tygodni wyjazdu i przed wyjazdem tych przygotowań bezpośrednich już do wylotu i samego pobytu już w Afryce, jeśli się robi różne rzeczy z Panem Bogiem, to nawet w takiej złożonej grupie, jaką my tam byliśmy, jeśli się codziennie zachowuje tą regułę mszy świętej, modlitwy wspólnej, to można to doświadczenie przeżyć w dobry sposób, bez żadnych kłótni, bez żadnych starć, spięć między nami. W czasie tego pobytu nie było żadnej takiej sytuacji, która byłaby jakimś konfliktem między nami, nieporozumieniami.
Naprawdę, jeżeli gdzieś się tam w sercu rodziły jakieś spięcia czy napięcia, to podczas takiej wieczornej adoracji wspólnego różańca tak naprawdę wszystko minęło.
Są jakieś plany, czy to tylko marzenia?
Nie, na razie konkretnych planów żadnych nie ma.
Mam marzenie, żeby dokładnie za 2 lata tam wrócić.
Gościliśmy w naszej audycji niesamowitą grupę. Moim zdaniem, będąc razem z Anią już tyle lat w tym świecie misyjnym, jest to niesamowite, że grupa chłopaków z duszpasterstwa akademickiego pojechało na misję do Afryki. Ja jestem pod wrażeniem.
Dziękujemy wam za spotkanie i życzymy wam rozwijania się w kierunku misji, waszych planów dwuletnich, odkładania pieniędzy na misję albo na samochody.
I rozpalania dalej tego misyjnego ducha w waszej wspólnocie, w waszych środowiskach, w waszych uczelniach i miejscach pracy.
Z nami dzisiaj był Szymon, Adrian i Tomek z organizacji Lew Judy, a audycję przygotowały
Ania Stachowiak
i Ania Tomiak oraz realizator
Erik Kotys.
Był to Misyjny Atlas Świata.